Świat się zmienia.
Iwona Damska, dobry wieczór. Witam też dr Magdalenę Rzadkowską, socjolożkę z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór pani doktor.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani.
Rozmawiałyśmy tydzień temu o gniazdownikach, czyli o dzieciach, które nie chcą się wyprowadzić z domu z różnych powodów i o rodzicach, którzy też tą granicę przesuwają i też tak bardzo im żal, kiedy te dzieciaki wyfruwają z domu. Natomiast dzisiaj, zgodnie z tym, co obiecałyśmy tydzień temu, porozmawiamy o tym, jak to się dzieje, kiedy gniazdo zostaje puste.
No właśnie, i to słowo puste, takie negatywnie brzmiące, a my w naszym projekcie, o którym dzisiaj będę starała się dużo mówić i bardzo Państwa zaprosić do udziału w nim, szukamy respondentów i respondentek. Mamy nawet wynagrodzenie przewidziane w postaci takich bonów zakupowych. Będziemy starali się tak krytycznie podejść do tego słowa puste. Czy puste to może nie oznacza nowe, inne? Czy to nie jest jakaś nowa droga życia dla pary, jak nagle mamy więcej czasu, więcej przestrzeni, no i też bardzo często więcej zasobów.
Ja myślę, że wiele par boi się tego momentu, bo wtedy będą musiały się konfrontować ze sobą i będą się przyglądały, co tak naprawdę jest w tym związku, tak? Czy ten związek nie opierał się tylko i wyłącznie na tym, że się po prostu supportowało własne dzieci, wychowywało, dawało się właściwie całe pokłady i miłości, i zainteresowania, i takiej uważności dzieciom, a partner czy partnerka pozostawali gdzieś na boku. I często niestety to są historie, które kończą się rozpadem. Może słowo często jest nadużyciem tutaj z mojej strony, ale takich sytuacji, nie wiem czy pani doktor to potwierdzi, jednak jest dość sporo.
Tak, na pewno jest to moment trudny i moment, który pozwala na przedefiniowanie czy nowe zdefiniowanie związku. Rzeczywiście ten taki team rodzicielski, nawet świetnie działający, no jak nie ma komu być rodzicem, czyli ta rola ojca i rola mamy, przestają być naszymi dominującymi rolami. Oczywiście to różnie się w związku z wiekiem dzieci rozkłada i też każda płeć trochę inaczej w różnym wieku jest w związku z kulturowymi rolami zaangażowana w wychowywanie, no ale też mamy coraz więcej ojców bardzo zaangażowanych w takie codzienne życie dzieci i tu nagle tych dzieci nie ma, znaczy można oczywiście do nich dzwonić, tak, można jeszcze, tak jak mówiłyśmy tydzień temu, dbać o ich różne umówienia z lekarzem, czy na przykład zaspokajać potrzeby związane z jakimiś zakupami, czy z wyposażeniem dzieci w coś, czy służenie radą, ale z drugiej strony fizycznie tych dzieci w domu nie ma, a po drugie no też mają się uczyć samodzielności i autonomii, więc nie chcą, żebyśmy, też tu mówię z perspektywy tego pokolenia rodzica, z którego domu wyprowadzają się dzieci, żebyśmy cały czas nad nimi gdzieś tam
wisieli,
tak? Dokładnie, świetne słowo.
Ja myślę, że ten syndrom opuszczonego gniazda, on wbrew pozorom zaczyna się dużo wcześniej, mimo że dzieci są w domu, ale mają lat na przykład 16-17 i wtedy traktują dom jako hotel i bankomat. Tak często rodzice to określają. Przychodzą do tego domu, rzeczywiście śpią w tym domu, mieszkają, odrabiają lekcje, ale tak naprawdę są z grupą rówieśników, są z dziewczyną, z chłopakiem, już wtedy jakieś pierwsze relacje się tworzą. Ja znam sporo matek, które no nagle stają przed faktem, że no nie pójdzie już z synkiem do kina, nie pojedzie już gdzieś na jakiś wypad czy weekend, bo syn woli po prostu z grupą kolegów.
No tak, i ten czas może on właśnie jest potrzebny, żeby mieć gdzieś takie poczucie, że tylko daje dla tej relacji, no i że właśnie ona musi się przedefiniować na inną, czyli na taką z dorosłym dzieckiem, ale na pewno łatwiej takiej zmiany dokonać, gdy ta inna relacja w naszym układzie gniazda czy układzie domowym jest silna, czyli ta relacja pary. I my w naszym projekcie chcemy oprócz krytycznego podejścia do tego słowa puste, właśnie chcemy poprzyglądać się, co dzieje się w domach tych par, jak zagospodarowują na przykład pozostałe po dzieciach pokoje, jak jeżdżą na wakacje, czy dalej z dziećmi, czy mają jakieś nowe z przeszłości plany odłożone teraz. Mają czas na bycie realizowanymi, co robią razem, jakie czynności wykonują razem, a na ile mają też takie, które wiedzą, że są dla każdego z nich ważne i muszą być robione osobno. Myślę, że będą różne odpowiedzi w zależności od tego, w jakim wieku będą bohaterowie naszego badania, czy będą mieć dwie takie kariery rozwinięte, czy tylko jedną, bo to też różnie w różnych domach wygląda. czy będą mieć tą relację swoją taką zadbaną, bo było na to czas, jak dzieci były małe, czy właśnie czasu było tak mało w związku z bardzo wysokimi wymaganiami dzisiaj i pracodawców i tymi związanymi z wychowaniem dzieci, że tak naprawdę gdzieś na tą parę nie starczyło czasu i czy umieją się teraz tą parą zająć.
Zastanawiam się, pani doktor, czy są jakieś badania, które mówiłyby i różnicowały, jak to jest w przypadku rodzin wielodzietnych, a co się dzieje z parą, kiedy na przykład jest tylko jedno dziecko w domu i to dziecko opuszcza gniazdo rodzinne?
Nie znalazłam takich badań. My zapraszamy do projektu i takie pary. Myślę, że pewne różnice wiążą się jakby z takimi zasobami finansowymi, ale też z wiekiem. W rodzinach wielodzietnych, szczególnie na przykład zamieszkałych na wsi, bardzo często jedno z dzieci zostaje w tym samym gospodarstwie i je przejmuje.
Przejmuje po prostu, czy też biznes rodzinny, też często tak się dzieje w miastach, tak?
Tak, czy najmłodsze i wtedy często nie ma takiego rozstania, w sensie, że jest pusta przestrzeń. Ale jest przedefiniowanie ról, no i na przykład niektóre dzieci się wyprowadzają, czyli też możemy do tego się przyzwyczaić w jakimś sensie i nauczyć lepiej rozegrać to na przykład z następnym dzieckiem, jak czujemy jakiś niesmak po rozstaniu z pierwszym. Natomiast w wypadku jedynaków czy jedynaczek, no jest to inna sprawa, bardzo dużo osób i tu trochę badań jest, mówi o tym, że z pokolenia dzieci czuje się bardzo odpowiedzialne za to, że wiedzą, że rodzice mają tylko mnie. Czyli może nie zaraz po wyprowadzce, ale w jakimś tam czasie przyszłym, no powinienem myśleć, czy powinnam o tym, gdzie mieszkam, albo gdzie mnie rzuci praca w świecie, że jednak dobrze, żeby to nie było za daleko od rodziców. Gdzieś ten taki obowiązek relacji i opieki nad osobami w starszym wieku już, no myślę, że na jedynakach i jedynaczkach jest nałożony i to czują, tak? Albo przynajmniej, że muszą sobie jakoś z tym problemem poradzić. My pewnie do takich sytuacji specjalnie w projekcie sięgać nie będziemy, bo skupić się chcemy na tym procesie wyprowadzania się z domu i na tym, jak rzeczywiście to dziecko znika, żeby taką dynamikę budowania tej relacji we dwoje uchwycić. Będziemy przyglądać się pokojom. Tydzień temu z perspektywy dzieci mówiłyśmy o tym, jak to jest, jak mój pokój znika i nie mam już pokoju. Rzeczywiście trafiają do nas takie opowieści o tym, że ten pokój jest wynajęty na przykład studentowi czy studentce, że mama czy tata robią sobie biuro, albo właśnie, że rodzice pierwszy raz w życiu i tak jest w bardzo dużej ilości polskich mieszkań, które są dosyć małe, mamy bardzo mało metrów kwadratowych na głowę statystycznie jako kraj europejski, nagle pierwszy raz mają zamykaną sypialnię. I jak to jedna z uczestniczek, studentek powiedziała, że jakby miała tak naprawdę szczerze powiedzieć, co ją ciekawi, jakie zmiany w domu zaszły, jak ona się wyprowadziła, to mówi, że jest bardzo ciekawa takiego intymnego życia rodziców. Czy rodzice, tak jak zawsze mówili, jak to dzieci stoją na przeszkodzie takiej intymności, swobodnego biegania na golasa, jak to wyraziła się studentka, no to, że tak jakby miała być szczera, to bardzo ją ciekawi, czy rzeczywiście ta intymność w parze odżywa, skoro mogą być sami u siebie.
Ale ja myślę, że też niektórzy rodzice są znużeni już taką sytuacją mieszkania z dorosłymi dziećmi i mają poczucie ulgi. To nie znaczy, że te dzieci nie kochają. Psychologowie wręcz mówią, że wypuścisz dziecko, ono wróci i że trzeba to zrobić, tak? Że ludzie mają prawo do tego, żeby też właśnie mieć tą swoją strefę komfortu, której no nie ma, jak jest dwójka czy trójka dzieci w domu, a metraż ma 54 metry kwadratowe i jedną łazienkę, że to dla świadomego rodzica też może być fantastyczny moment, tak? Nareszcie oddycham, nareszcie mam pilota do telewizora, tak? A nie mi tutaj na przykład Krzysiu czy Ania zabierają, bo jest ich ulubiony program. Że to są też takie zwykłe, prozaiczne rzeczy, począwszy właśnie od tej łazienki, no, która w Polsce jest rzeczywiście problematyczna.
Tak, tak, a też skończywszy na przykład na pierwszej własnej przestrzeni, ile osób wyprowadzało się do tego domu po ślubie malutkiego i pewnie często szybko z dzieckiem z tego pokolenia rodziców, z pokoju, które zajmowało z bratem czy siostrą i tak naprawdę może mieć pierwszą okazję, żeby mieć swój zamykany pokój, właśnie biuro czy ten gabinet. To nie tylko myśl, że zmienię życie zawodowe, tylko właśnie, że może będę mieć przestrzeń po mojemu na przykład urządzoną, zamykaną, w której nikt nie będzie pytał, co ja tam robię.
A każdy takiej przestrzeni potrzebuje. No to jest, myślę, duży komfort i duży luksus i to są też takie plusy tego, że jednak dzieciaki się z tego domu wyprowadzają. Ciekawi mi pani doktor, czy te badania będą też dotyczyć sytuacji, w których dziecko mieszka tylko z jednym rodzicem. Wskutek czy rozwodu, czy jest to dziecko jakby poza związkiem, no różne sytuacje w życiu się zdarzają. Czy, tak. czy mama jest wdową, czy ojciec wdowcem. To też musi być jeszcze inna relacja i sytuacja.
Tak, i tu recenzenci naszego projektu też zwrócili na to uwagę, że żeby odpowiedzieć na tytułowe pytanie i że cię nie opuszczę aż do śmierci, dlaczego mimo, że dzieci się wyprowadziły, rodzina w dwójkę tym razem trwa dalej, też planujemy zerknąć do innych typów rodzin. Nie powiedziałam jeszcze, że partnerami w projekcie jest Uniwersytet Paris Descartes z Paryża, jak nazwa wskazuje, i tam prowadzone będzie trochę badań w takich parach identycznych jak te nasze z kolei wielkomiejskie. My będziemy różne miejsca zamieszkania badać, ale porównamy 3 duże miasta: Gdańsk, Poznań, bo tam też będą się działy badania, i Paryż. Poza tym pójdziemy też do miejsc nieuniwersyteckich. Natomiast we Francji jest też drugi projekt, który koncentruje się na ponownym byciu parą, czyli na nowych relacjach osób, które były długotrwale w związkach wcześniej. Osób, które właśnie wchodzą w taką relację albo myślą o takiej relacji, już, bądź już jakiś czas są, w związku z tym będą to osoby, które bardzo często są samodzielnym rodzicem, bo nawet jak mają nową relację, to dalej z dzieckiem z poprzedniego związku pozostają jako samodzielny rodzic pełniący większość obowiązków, do niedawna mieszkający z taką osobą lub z takimi osobami. I będziemy przyglądać się temu, co rzeczywiście wpłynęło na to, że ta para nie wytrzymała próby czasu dorastania dzieci w domu, nie przeżyła razem dorastania dzieci w domu i w związku z tym to opuszczanie domu przez dzieci jest trochę inne, no bo zostaje w nim sama mama lub pewnie też w niektórych przypadkach takich będziemy zapraszać i mężczyzn i kobiety do tego badania, sam tata z dziećmi. Także zapraszamy wszystkich z Państwa, którzy możecie kogoś polecić albo sami macie doświadczenie jako para wyprowadzania się dzieci z domu lub jako osoba, która jest, czy zamierza być, czy nie zamierza, ale na razie żyje samodzielnie w swoim mieszkaniu z dziećmi, a mogłaby też opowiedzieć o tworzeniu nowego związku po latach, tak? Po latach bycia z poprzednim partnerem. Bardzo proszę o zgłaszanie się na maila magdalena.zatkowska@ug.edu.pl. Będziemy odwiedzać Państwa w domach, ale proszę się nie bać, to nie będzie żadne inwazyjne badanie, po prostu taka pogłębiona rozmowa, trochę wspomnień, trochę może wywołania dyskusji o tym, o czym trudno porozmawiać, bo te dzieci nagle zniknęły, wyczujemy konsekwencje.
A nie mamy się z kim podzielić, czyli też taka trochę terapeutyczna rola tutaj.
Tak, trochę takie rozmowy gdzieś w tą stronę skręcają, ale oczywiście my terapeutami nie jesteśmy.
Jesteście naukowcami, tak.
W dwójkę i chcemy pozaglądać w trochę, na ile Państwo pozwolą w praktyki codzienne prywatnego życia.
Bardzo ciekawy projekt. Państwo potem, rozumiem, jakieś wnioski opublikują, tak? Jak to wygląda na gruncie polskim? Czy to będzie też badanie porównawcze?
Tak, oczywiście. To jest projekt Sonata BIS, Narodowego Centrum Nauki. Ja jestem kierowniczką tego projektu. Zespół jest dosyć duży. Mamy parę badaczy w Poznaniu. Mamy badaczy tu od nas z Zakładu Socjologii Życia Codziennego i współpracujemy z Uniwersytetem w Paryżu i w różnych kombinacjach będziemy dbali o upowszechnienie wyników badań i po angielsku, i po francusku, i po polsku. Też planowana na koniec jest publikacja, książka. To oczywiście wszystko tak szybko się nie dzieje. Projekt dopiero się zaczyna. Jest przewidziany na 3 lata, ale na naszym profilu facebookowym też do niego zapraszam. Będziemy informować o tym, proszę Puste Gniazdo wpisać, na pewno Państwo znajdą ten profil. Będziemy informować o tym, co się dzieje, na jakich konferencjach występujemy, będziemy mówić po kolei, jak pojawiać się będą pierwsze, drugie, następne wyniki, jak to jest. No i oczywiście czekamy na Państwa historię, bo bez nich to nic nie uda nam się zbadać.
A czy są już jakieś wyniki z Europy, na przykład jakieś państwo zdecydowało się zrobić takie badanie, opublikować?
Jest bardzo mało badań, które zajmują się tą grupą 45-50+. Tak naprawdę badamy i psychologowie też badają jakość życia, badamy relacje na przykład osób, z których jedna osoba jest chora, tej starszej grupy 60+, 70+. I właściwie w statystykach bardzo często wszyscy wrzuceni są do jednego worka. Mhm. A my tu chcemy skoncentrować się na takiej grupie, która jest aktywna bardzo jeszcze na rynku zawodowym, na rynku pracy, czyli będą to większością badanych będą osoby przed emeryturą. W niektórych wypadkach pewnie ta emerytura już będzie, ale generalnie od niedawna. Także to radzenie sobie właśnie z przestrzenią nagle naszą, bo zniknęły z niej dzieci, będzie tym, co nas interesuje i tak jak zajmuję się od wielu lat badaniem par i przyglądam się właśnie też tej intymnej relacji dwóch osób w kontekście na przykład życia rodzinnego, pojawiania się dzieci, pojawiania się coraz większej ilości obowiązków domowych, to teraz chcę spojrzeć na tą drugą stronę. Jak dzieci się wyprowadziły, obowiązków jest mniej i mamy czas i możliwości na dużo rzeczy. Co z tym robimy? Jak Państwo się w tym odnajdują? Zapraszam raz jeszcze.
Część osób mówi, czekam na wnuki. Czyli to jest jakby takie przedłużanie tego momentu przejścia dzieci, opuszczenia gniazda. Czyli dla mnie to też taki rodzaj niezgody, tak? No bo dlaczego czekam na wnuki? To jest decyzja syna, córki, tego związku.
Tak, ale
to
może
jest rodzaj presji, tak?
Myślę, że jest w tym powiedzeniu, no, taka potrzeba duża nowych ról, właśnie, żeby być dalej razem i mieć
zagospodarować się
wspólne
jakoś, tak?
Cele.
Bo nagle zrobi się dużo czasu, nagle człowiek sobie zadaje pytanie, czy on jest potrzebny,
tak.
Jaki ma cel w życiu. Myślę, że też takie rzeczy gdzieś tam w głowie zaczynają
i indywidualnie świtać. I w dwójkę, że my w dwójkę chcemy nowych ról, jako babcia i dziadek. Na taką ciekawą komunikacyjną część zwrócił jeden z profesorów z Francji, który jest w naszym projekcie ekspertem, że właśnie my często w trakcie trwania związku wręcz poprzez odzywanie się do siebie pokazujemy, które role dominują i często mąż mówi o żonie mama, potem babcia i w drugą stronę niech tata czy
dziadek,
tata, tak? Proszę, niech coś tam zrobi, czy dziadek i właśnie wycofujemy się z używania imion, czy do mówienia sobie w związku na ty i to też pokazuje, że te inne role dominują, a chcemy tu przyjrzeć się z moim zespołem badawczym sytuacji, w których zostają te główne role partner, partnerka, mąż, żona i co tam się wtedy dzieje.
Pani doktor, na koniec może takie osobiste pytanie. Jest pani mamą dorosłych właściwie już dzieci, tak? Czeka panią pewnie taki syndrom opuszczonego gniazda. Nauka nauką, tak? Ale jak człowiek ma do czynienia z własnym przypadkiem, to też pewnie inaczej to wygląda. Czy pani już o tym myślała?
No oczywiście, mój syn właśnie wyjechał na Erasmusa, mówiłyśmy o tym zjawisku na rok, więc to pierwsza rzecz. Córka w tym roku zdaje maturę i uprzedza nas, że bardzo chciałaby być samodzielna i mieszkać sama. Jak sobie z tym radzę? No napisałam projekt, żeby zobaczyć, jak można sobie z tym radzić, wyciągnąć wnioski też dla siebie.
No tak, ale takie pierwsze jakieś refleksje, kiedy nie ma syna w domu?
No pierwsze, co to rzeczywiście mąż zrobił sobie gabinet w pokoju syna. Pewnie syn nie słucha, jak posłucha, to się dowie. Taki łatwy do uprzątnięcia, jak syn pewnie na święta przyjedzie, no ale rzeczywiście ta przestrzeń kusi.
No tak, ale jest też chyba radość, tak, że syn otwiera się na nowe wyzwania, że to jest takie też nowe otwarcie i przyjrzenie się, jak będziecie funkcjonować na przykład teraz jako trójka, a nie czwórka.
Tak, oczywiście. Myślę, że to bardzo ważne. Też dużą rolę w tych zmianie konfiguracji odgrywają i inne osoby wokół rodziny, ale też i pewnie temu się będziemy przyglądać, na przykład zwierzęta, czy właśnie status, nie wiem, psa.
A to ciekawe bardzo, który rzeczywiście. Mieszka. Nagle nie ma jednego członka rodziny, tak? Co się dzieje?
Tak. I widzi to też zwierzę, ale też oczywiście zyskuje jakby w stadzie rodzinnym wyższą pozycję, no bo jest czwarty, a nie piąty.
No też są dziadkowie, do których wnuk przychodzi na przykład, czy wnuczka i nagle wyjeżdża, czy na Erasmusa, czy wyprowadza się, czy pracuje w innym mieście, państwie, nawet na innym kontynencie. To też jest ciekawe, że te relacje w ogóle w całej rodzinie jakoś muszą się przedefiniować.
Tak, i to też jest sprawdzian, prawda, tych relacji. Na szczęście dzisiaj technologie pozwalają nam na dosyć stały kontakt. Myślę, że nasi badani będą się z nami też dzielić takimi sposobami komunikowania się. Dużo rodzin, to już wiem, mówi, że ma takie swoje zamknięte grupy w czwórkę, piątkę, trójkę, w różnych liczbach zależy, ile rodzina, czyli rodzice i dzieci osób stanowią i że ten kontakt taki na stałe jest bardzo ważny, co u ciebie nagle i że wszyscy naraz to wiemy, a nie, że wchodzimy w jakieś takie podwójne koalicje, że tych innych wykluczamy z tej informacji.
Bardzo ciekawy projekt, bardzo Państwa zachęcam. Doktor Magdalena Rzadkowska z zespołem czeka na Państwa zgłoszenia. Namawiam, naprawdę. Podajmy Pani doktor jeszcze raz adres mailowy, czyli mogą zgłaszać się pary, które już są same, tak? Dzieci wyfrunęły z gniazda.
Albo to wyfrunięcie jest w perspektywie najbliższej, czyli zapraszamy rodziców dzieci w wieku, no, przeróżnym, ale właśnie z niedawnym tym doświadczeniem. magdalena.zatkowska@ug.edu.pl. Będę wysyłała link do takiej krótkiej ankiety i tam o wszystko dopytamy. A jak ktoś z Państwa nie zdążył zanotować, to też myślę, że przez e-mail pani redaktor można
zaraz go podam,
mieć ze mną
oczywiście
kontakt.
i.demska@radiogdańsk.pl. I samodzielni rodzice też oczywiście w ten projekt są włączeni. Tak?
Tak, ważne, żeby mieć na widoku tą zmianę w gnieździe.
Dziękuję. Dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję pani doktor za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo pani i państwu. Dobranoc.
Iwona Demska, również życzę dobrej nocy. Słyszymy się za tydzień o stałej porze.
Świat się zmienia.